Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek dziękuje Polakom za Jana Pawła II. W orędziu skierowanym do Polaków przed kanonizacją papież podziękował narodowi polskiemu i kościołowi w Polsce za dar Karola Wojtyły. Wyraził nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII nada nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce.
Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nadal nas inspiruje. Natchnieniem są dla nas jego słowa, pisma, jego gesty, jego styl posługi. Inspiruje nas jego cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.
Ojciec Święty Franciszek odwołał się do słów Benedykta XVI, który słusznie zauważył przed 3 lata w dniu beatyfikacji swojego poprzednika, że to, o co Jan Paweł II prosił wszystkich, to znaczy, by się nie lękać i otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, sam uczynił jako pierwszy. Otworzył Chrystusowi społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, z siłą giganta, siłą, którą dawał mu Bóg, odwracając tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna. Pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Ojciec Święty Franciszek z gorącym pozdrowieniem na ustach zachęcił wszystkich do głębokiego przeżycia kanonizacji papieża Polaka. A Jan Paweł II i Jan XXIII dołączą do grona świętych w święto Miłosierdzia Bożego. Eucharystia, podczas której Ojciec Święty Franciszek będzie kanonizował obu papieży, rozpocznie się o godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Transmisja na antenie naszej rozgłośni i telewizji Trwam. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, podkreśla, że Jan Paweł II kochał i szanował każdego człowieka.
Boga kochał, ludzi też i szanował każdego człowieka. On mało mówił, jak przychodzili na audiencję czy na spotkanie, mało mówił, dużo słuchał, żeby z jednej strony uszanować, zrozumieć tok myśli drugiego człowieka i potem odpowiedzieć mu według jego myśli. Prawdziwy dialog, chęć zrozumienia, wysłuchania, uszanowania i potem refleksja, którą on przekazywał słuchaczom czy słuchaczom.
Metropolita krakowski dodał, że papież Polak za każdym razem powtarzał, że to Bóg dokonuje cudów.
On protestował zawsze. Ja cudów nie dokonuję. Dokonuje cudów sam Pan Bóg. A my prosiliśmy go o modlitwę. I ta modlitwa zawsze okazała się bardzo skuteczna. Za życia i po śmierci.
Polscy księża biskupi napisali specjalny list na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Zostanie on odczytany w kościołach w najbliższą niedzielę. Księża biskupi podkreślają, że kanonizacja papieży Jana Pawła II i Jana XXIII to dar Bożego miłosierdzia dla Kościoła i świata. Na dar ten trzeba godnie odpowiedzieć i wciąż do niego dorastać. Skandaliczny atak na świętej pamięci ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, wybitnego filozofa, rektora KUL-u oraz przyjaciela błogosławionego Jana Pawła II. Tuż przed kanonizacją papieża ukazała się książka Dariusza Rosiaka, w której oskarża on ojca profesora Krąpca o współpracę z SB. Autor zarzuca ojcu Krąpcowi, że miał on donosić na współbraci, wykładowców i informować o sytuacji wewnętrznej kościoła. Sprawę szybko nagłaśnia również Gazeta Wyborcza. Informacje dementują środowiska naukowe i osoby, które współpracowały z ojcem profesorem. Przeciwko działaniom oczerniającym ojca profesora Krąpca w oświadczeniu swój smutek wyraził rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk, kierownik Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mówi, że akcja oczerniania ojca Krąpca wpisuje się w ciąg medialnego szumu, zagłuszającego rangę kanonizacji. Sama publikacja nie jest poparta analizą naukową.
To jest pod potężna manipulacja dokumentami, które są wytworzone przez służby bezpieczeństwa. Nie ma żadnego dokumentu ojca, który by tam cokolwiek mógł bezpośrednio właśnie świadczyć. Są to wszystkie dokumenty, jakieś sprawozdania, stenogramy i na bazie tych właśnie dokumentów, które nie wiadomo z jakiej racji były dostarczane, czy to były jakieś tam notatki z rozmów, próbuje się właśnie tutaj zbudować taki obraz człowieka, który współpracuje, żeby oczywiście ocalić KUL.
W podobnym tonie wypowiada się profesor Mirosław Piotrowski.
Media mętnego nurtu wyciągają i nagłaśniają tę sprawę nie przez przypadek dwa dni przed beatyfikacją Jana Pawła II. To kolejna próba ataku na Kościół katolicki i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jako profesor i kierownik Katedry Historii najnowszej KUL-u jestem za kompleksowymi badaniami historycznymi, ale nie za manipulacją i instrumentalnym niszczeniem kapłanów Kościoła katolickiego.
Ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor KUL, napisał w oświadczeniu, że o swoich działaniach ojciec Albert Krąpiec informował władze kościelne z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele. Wiedzieli o nich jego najbliżsi współpracownicy. Dzięki wysiłkowi tych osób KUL pozostał niezależny, zachowując wolność badań naukowych oraz swobodę w poszukiwaniu prawdy. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zawiesili protest przed gmachem Sejmu. Liczą, że zaplanowany na 30 kwietnia w resorcie pracy okrągły stół w sprawie niepełnosprawnych otworzy drogę do spełnienia ich postulatów, mówi Marzena Kaczmarek, która protestowała przed Sejmem.
Jeżeli nasze postulaty nie zaczną być uwzględniane i nikt z nami nie będzie chciał w dalszym ciągu rozmawiać, no to z powrotem wrócimy w takiej czy w innej formie, no ale no w tej chwili nie będziemy o tym myśleć, tylko no musimy poczekać do tego okrągłego stołu i zobaczyć, jak to wyniknie.
Opiekunowie domagają się m.in. przywrócenia odebranych im w zeszłym roku świadczeń pielęgnacyjnych oraz zrównania uprawnień przysługujących im oraz rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Protest przed Sejmem trwał miesiąc. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy numer 1 wystartują kandydaci Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Losowanie przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza. Wyniki przedstawił przewodniczący komisji Stefan Jaworski.
Numer 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Numer 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. Numer 6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina. Numer 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Numer 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Numer 1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Numer 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch. Numer 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. Numer 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy.
O 51 mandatów walczyć będzie 1282 kandydatów. O jeden mandat ubiega się 25 kandydatów. Do urn wyborczych pójdziemy równo za miesiąc. Niemcy są przychylni dla pomysłu utworzenia Unii Energetycznej. Zdaniem opozycji pomysł Donalda Tuska nie zmniejszy dominacji energetycznej Rosji w Europie. Plan zakłada powołanie jednej europejskiej instytucji, która kupowałaby gaz dla wszystkich państw członkowskich Unii i stworzenie Unii Energetycznej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oznajmiła po rozmowie z premierem, że Niemcy w zasadzie popierają utworzenie Europejskiej Unii Energetycznej. Jednak trzeba wypracować szczegóły takiego rozwiązania. Wcześniej prezydent Francji zapewniał po spotkaniu z Tuskiem, że Polska i Francja w pełni porozumiały się w sprawie projektu Unii Energetycznej. W przyszły piątek premier ma rozmawiać na ten temat w Warszawie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw energii Günterem Oettingerem. Tymczasem Jarosław Kaczyński mówił na konferencji, że Unia Energetyczna byłaby tworem, który w istocie tylko podtrzymałby zależność całej Unii Europejskiej od Rosji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że Polska dzięki swoim zasobom energetycznym może całkowicie uniezależnić się od dostaw z Rosji.
Polska spokojnie może sobie w krótkim czasie zapewnić taką sytuację, w której po prostu nie będzie uzależniona od rosyjskich dostaw energetycznych. Bo jest polski węgiel, można do Polski sprowadzać ropę przez port północny wystarczającej ilości. Budujemy, no chociaż ciągle z opóźnieniem, gazoport. Wreszcie są łupki. Zapomina się o tym, że także takiego klasycznego gazu ziemnego w Polsce można wydobywać dość znacznie więcej niż się wydobywa. I jeżeli to razem połączyć, to my naprawdę możemy być krajem zupełnie energetycznie niezależnym.
Obecnie w Unii Europejskiej ponad 30% zużywanego gazu pochodzi z Rosji. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest coraz bardziej napięta. Separatyści w Słowiańsku, bastionie prorosyjskich aktywistów, oświadczyli, że nie oddadzą miasta zablokowanego przez siły ukraińskie. W piątek rozpoczęła się druga faza operacji antyterrorystycznej. Gwardia Narodowa zablokowała wszystkie drogi do Słowiańska. Prorosyjscy separatyści w gmachu delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przetrzymują członków misji OBWE. Wśród zatrzymanych może być Polak. Misja wojskowa OBWE przebywa na Ukrainie w związku z jej konfliktem z Rosją, która w marcu zajęła należący do Ukrainy Krym, a obecnie skupiła na granicy z tym krajem znaczne siły militarne. Władze Ukrainy ostrzegły, że jeśli rosyjskie wojska przekroczą ukraińskie granice, zostanie to uznane za inwazję. Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk przestrzegł świat przed możliwością wybuchu III wojny światowej.
Spróby rosyjskiej wojskowej agresji.
Agresja Rosji na terytorium Ukrainy doprowadzi do konfliktu zbrojnego w Europie. Świat jeszcze nie zapomniał II wojny światowej, a Rosja już chce rozpętać trzecią.
Polityk zaapelował do Kremla o wypełnienie wziętych na siebie zobowiązań z Genewy. Natomiast Stany Zjednoczone są już przygotowane do nałożenia konkretnych sankcji w reakcji na najnowsze działania Rosji wobec Ukrainy, poinformował Biały Dom. Barack Obama odbył telekonferencję w sprawie Ukrainy z przywódcami Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wszyscy porozumieli się w sprawie współpracy w celu koordynowania dodatkowych posunięć, by obciążyć Rosję kosztami jej działań. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała także, że na najbliższym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej, które powinno odbyć się jak najszybciej, zostaną rozważone dalsze sankcje wobec Rosji. Tymczasem Międzynarodowy Trybunał wszczął wstępne dochodzenie w sprawie śmierci uczestników antyrządowych demonstracji na Majdanie. O dochodzenie poprosiły władze Ukrainy. Przypomnijmy, że podczas antyrządowych demonstracji w Kijowie i innych miastach zginęło ponad 100 osób, a blisko 2000 zostało rannych. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.